Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Jakie emocje widać w giełdowych kursach akcji i czy załamanie kursu spółki można przewidzieć? Czy są tacy, którzy czekają na recesję? Czyli jakie emocje sztuczna inteligencja czyta w tekstach i komentarzach w sieci?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry. Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Codziennie wszyscy dostajemy dziesiątki powiadomień o nadchodzących podwyżkach cen usług komunalnych, nie wiem, gazu, prądu, ogrzewania, wywozu śmieci. I choć ten skok jeszcze nie nastąpił, to już sama myśl o nim wywołuje coraz większe lęki. Banki centralne podnoszą stopy procentowe i ludziom coraz trudniej spłaca się kredyty. A wiadomości z giełd też nie poprawiają humoru. Dajemy upust naszym emocjom w sieci. I teraz... O tym, co można z nich wyczytać, porozmawiamy z Damianem Grimlingiem, szefem i założycielem firmy Sentimenti, zajmującej się analizą emocji w tekstach i nie tylko. Dzień dobry.
Dzień dobry, Wadim. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za zaproszenie.
Jeszcze w czerwcu czy lipcu tematem dnia była stagflacja. Czy dziś ktoś, poza ekspertami naturalnie, o niej jeszcze pamięta?
Tak, rzeczywiście. Właśnie w lipcu tego roku przyjrzeliśmy się tematowi stagflacji. Te wyniki można zresztą znaleźć na naszym blogu, na stronie Sentimenti. Wtedy zmierzyliśmy dla całego roku 2021, jak to stwierdzenie, jak ta fraza oraz potocznie tożsame z nim, czyli drożyzna na przykład, kryzys, bieda czy bezrobocie, jak one były obecne w przestrzeni medialnej. Absolutnym numerem jeden pod kątem występującej ilości była właśnie stagflacja. Co ciekawe, patrząc się przez pryzmat emocji, na przykład strachu, wzrost tej emocji był najbardziej widoczny w takich frazach jak drożyzna czy bieda, w niewielkim stopniu w bezrobociu. Sama stagflacja nie wzbudzała wtedy wzrostu lęku. My to rozumiemy, to zjawisko, w taki sposób, że określenie stagflacja jest dla wielu dość abstrakcyjne i nie mieliśmy z nim już dawno do czynienia, czy to w Polsce, czy na świecie. Zresztą przez ostatnie przynajmniej kilkanaście lat wskaźniki makroekonomiczne świeciły się raczej na zielono. Mamy bardzo niski poziom bezrobocia. Wzrastająca inflacja nie była jeszcze odczuwalna bezpośrednio w portfelach. Dlatego wydaje mi się, że to określenie budziło ciekawość bardziej, tym bardziej, że było podnoszone głównie przez ekspertów, ale nie wzbudzało wtedy jeszcze w nas lęku. Obawiam się niestety, że w przyszłym roku wszyscy odczujemy i zrozumiemy, co stagflacja w praktyce oznacza. My będziemy to mierzyć na pewno za jakiś czas. I wtedy ten poziom negatywnych emocji, myślę, niestety będzie zdecydowanie wyższy.
Rzeczywiście to zrozumiałe, dlatego że jakbyś mnie zapytał, czego ja się bardziej boję, stagflacji czy drożyzny, i ja bym miał wybierać między jednym a drugim, to na pewno wybrałbym drożyznę, prawda? No dobrze, ale teraz mówimy już wyłącznie o nadchodzącej recesji. No i wiemy, że będzie źle, chyba nikt nie ma złudzeń co do tego. I czy w tej sytuacji w ogóle mogą wystąpić jakieś emocje pozytywne? Obserwujecie coś takiego w sieci?
W kontekście między innymi recesji przyjrzeliśmy się naszym najnowszym artykule cenom energii, w szczególności prądu, gazu i węgla, czyli to, o czym się teraz najwięcej mówi. Jest to temat powiązany z poprzednim i niestety na przestrzeni tych raptem 2 miesięcy między obydwoma badaniami wyraźnie widać spadek pozytywnych nastrojów. Zrobiliśmy dość czytelne porównania, mianowicie przeanalizowaliśmy i porównaliśmy ze sobą sierpień roku 2022 i analogiczny sierpień roku 2021. Analizując w sumie ponad 92 tysiące informacji i praktycznie wszystkie te trzy surowce energetyczne odnotowały wzrost wypowiedzi rok do roku. Niekwestionowanym liderem jest fraza cena węgla. Tutaj natężenie liczby wzmianek wzrosło aż 15-krotnie. Także jeżeli chodzi o emocje strachu, odnotowaliśmy największy wzrost w kontekście cen węgla. Aczkolwiek przy wszystkich trzech badanych rodzajach energii, na przykład informacje o cenach gazu wzbudziły ponad 12% więcej strachu i lęku niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tu się niestety również obawiam, że jeżeli powtórzymy to badanie za 2-3 miesiące, kiedy wszyscy odczujemy, mam nadzieję, że nie brak, ale raczej na pewno wysokie ceny energii, to te wyniki będą niestety dużo, dużo gorsze.
Zastanawia mnie to, że tak dużo lęku wywołuje węgiel, bo teoretycznie liczba gospodarstw domowych, które węglem się ogrzewają i na które bezpośrednio te podwyżki się przełożą, no to nie jest chyba to największa, prawda, część gospodarstw domowych w Polsce.
Masz rację, ale z drugiej strony chyba najwięcej mówiło się ostatnio o węglu, o cenie węgla, o tych wszystkich rozwiązaniach, które miały wejść w życie, które też wzbudzały kontrowersje, więc myślę, że w tym kontekście ten węgiel się najczęściej pojawiał i to odnotowaliśmy w naszych badaniach.
Czyli ten lęk taki trochę, no może można powiedzieć, dysproporcjonalny. A może dla uporządkowania naszej dyskusji ustalmy, czym się różni emocja od sentymentu, bo my bardzo dużo opowiadaliśmy już naszym słuchaczom we wcześniejszych odcinkach o sentymentach różnego rodzaju i mierzeniu sentymentów, ale wy mierzycie z tego, co wiem, emocje.
Tak, sentyment też mierzymy, ale to jest w ogóle super pytanie. Ja postaram się na nie odpowiedzieć trochę, zaczynając od krótkiego przykładu. Wyobraźmy sobie, albo przypomnijmy sobie wszyscy, jak różnie odczuwamy i zachowujemy się i reagujemy, kiedy odczuwamy złość na przykład, a kiedy smutek. W pierwszym przypadku, kiedy odczuwamy złość, ta emocja aktywizuje nas do działania. Chcemy coś zrobić, czasami nawet krzyknąć, czasami wyrzeć się na poduszce. Całkiem inaczej reagujemy, kiedy jest nam smutno. Wycofujemy się, zamykamy się w sobie. I widać tu już wyraźnie, że pierwsza emocja pobudza nas do działania, a druga wprost przeciwnie, wycisza i powoduje właśnie takie wycofanie. To są całkowicie dwa skrajne różne zachowania, a obydwie te emocje w kontekście sentymentu wpadają do worka właśnie z napisem sentyment negatywny. Podobnie jest z innymi emocjami zresztą, nie wiem, radość i zaufanie. I to pokazuje, jak niedokładnym niestety miernikiem jest sam sentyment. To jest bardzo wygodny miernik, bo sprowadzający kontekst do dwóch wskaźników, pozytywny, negatywny, ale jednak ostatecznie niewiele mówiący chociażby o zachowaniu, jakie wywołuje w danej osobie. A przecież na tym nam wszystkim zależy, czy to prywatnie, czy w biznesie, czy w inwestycjach, żeby wiedzieć, jak zachowa się człowiek w danej sytuacji. I sentyment nam niestety tego nie jest w stanie powiedzieć.
No to ile tych emocji tak naprawdę jest przynajmniej w waszym badaniu?
Generalnie istnieje kilka teorii dotyczących emocji. My się opieramy na dwóch najbardziej popularnych. To jest teorii emocji Roberta Pluchicka oraz Paula Ekmana. Obydwa te badania czy te teorie sprowadzają się do 8 emocji podstawowych. Robert Pluchick poszedł nawet dalej i stwierdził, że emocje podstawowe można łączyć w kolejne emocje. Na przykład miłość to jest zaufanie plus radość. Więc w efekcie końcowym jesteśmy w stanie mierzyć nawet kilkadziesiąt różnych emocji w ramach projektu Sentimenti.
Jakie to są emocje? Wspomniałeś o radości, o smutku, o złości. Jakie jeszcze?
Tak, to jest jeszcze oczekiwanie, to jest zaskoczenie, to jest wstręt i to chyba tyle. Poza tym oczywiście mierzymy także sentyment negatywny i pozytywny oraz mierzymy tak zwane pobudzenie emocjonalne, czyli jak bardzo ta emocja na nas wpływa. Co ciekawe też, wszystkie te emocje mierzymy, czy pokazujemy je w postaci udziału procentowego, czyli to nie jest określenie tylko, że sentyment jest lub nie jest negatywny lub pozytywny, ale potrafimy określić co do 1/100, w jakim natężeniu dana emocja występuje w badanym tekście.
Pokazujecie całą gamę tych emocji. No dobrze, no i teraz pytanie, co można z tym zrobić? No załóżmy, że rozpoznaliśmy już te emocje w całej ich złożoności. To co dalej?
Zanim opowiem, co możemy z tymi badaniami zrobić, pozwól, że szybko wspomnę, jak doszliśmy w ogóle do tych efektów. Nasze badania trwały 3 lata, chyba z najlepszymi naukowcami polskimi w każdej z dziedzin, to jest lingwistami, neurobiologami, psychologami, kognitywistami. I dzięki środkom z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju przeprowadziliśmy między innymi badania na 22 tysiącach osób, wykorzystaliśmy metody uczenia maszynowego, skorzystaliśmy z zasobów słowo sieci i właśnie efektem tych prac jest nasza, jak my ją nazywamy, Katarzyna Maszyna, czyli nasza sztuczna inteligencja i ona pozwala w kilkunastu językach mierzyć, tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt różnych emocji z dokładnością de facto równą statystycznemu człowiekowi. To zresztą znalazło odzwierciedlenie w wielu publikacjach naukowych, w których my opisujemy nasze dokonania albo jesteśmy w nich opisywani. I co można z tym robić, pytasz? Na przykład można analizować ważne wydarzenia i zjawiska, czy to społeczne, czy gospodarcze, czy polityczne. Takie też zlecenia otrzymujemy z wielu miejsc. Innym zastosowaniem jest przewidywanie na przykład kursów różnych aktywów finansowych, cen akcji, cen walut, cen indeksów giełdowych. Tym zajmujemy się akurat w ramach osobnej spółki i projektu o nazwie Sentistocks, ale dokładnie on również korzysta z naszych wyników badań w ramach projektu Sentimenti.
Kurs akcji, kurs walut, czyli no właściwie taka szklana kula, chciałby ją mieć każdy, myślę, że nie tylko zawodowi inwestorzy, żeby wiedzieć, kiedy kupić pewne waluty, a kiedy je sprzedać. No to może opowiedz, jak się to dzieje, że można przewidzieć jakieś, ja już nie mówię spadki czy wzrosty, w ogóle ogólnie ruchy, zachowania określonych kursów.
Również potrafimy, co wspomniałem, przewidywać ruchy czy ceny kursów różnych aktywów finansowych. I tutaj cała na biało wchodzi nasza druga sztuczna inteligencja. My ją nazywamy u nas Alfim, albo jak ktoś po polsku kojarzy WUCHA, kto czytał bajki robotów, ten powinien kojarzyć. To jest model uczenia maszynowego wyuczony na kilkunastu milionach tweetów, redditów i innych wzmianek pobranych z internetu, zestawiony z kursami danego aktywa finansowego i w ten sposób ten model uczy się dla każdego z każdej akcji, każdego indeksu giełdowego, każdej kryptowaluty, uczy się osobno, jak na podstawie tych historycznych danych i emotywnych, i finansowych, jak przewidywać przyszłe kursy. I rzeczywiście wydaje nam się, i to też wyniki pokazują, potrafi to robić dość skutecznie. Mamy uruchomione boty, które działają na giełdzie, w tym przypadku na giełdzie kryptowalut, i na podstawie danych pobieranych z sieci, z internetu oraz kursów, co godzinę przewidujemy przyszły kurs na przykład Bitcoina.
Okej, czy ja dobrze rozumiem, że w tym przewidywaniu kursu w istocie chodzi o takie skojarzenie tego, co ludzie mówią w sieci, bo powiedziałaś tweety, reddity, tak? Czyli w domyśle komentarze, które zostawiają na jakichś platformach, a zachowania tego kursu, tak? Że to jest to połączenie, na tym styku jest wasza analiza.
Tak, dokładnie tak jest. Myśmy założyli, dość słusznie okazuje się, że za każdą decyzją człowieka, w tym także inwestora, stoi emocja i uważamy, że ktoś, kto potrafi dobrze i właściwie i dokładnie odczytywać emocje, nie sentyment, ale emocje wokół danego aktywa, będzie wiedział, jak za chwilę na podstawie tych emocji zachowa się w tym przypadku właśnie inwestor giełdowy. I to się wydarza. My, żeby podać jakieś liczby, my dla samego Bitcoina co godzinę pobieramy nawet do 20 tysięcy wzmianek z poprzedniej godziny tylko, które w całym internecie są dostępne dla Bitcoina. Z tych danych odczytujemy emocje. Wcześniej wyuczony model sztucznej inteligencji wie, że te emocje z takim kursem prawdopodobnie spowodują taki lub nie inny wzrost lub spadek ceny Bitcoina. I ta skuteczność ostatecznie jest dość wysoka. My potrafimy na poziomie nawet i 90% momentami przewidywać średni kurs Bitcoina i te informacje wykorzystujemy do grania, w cudzysłowie, do tradowania, do handlowania przez naszego bota na giełdzie.
No i jakie wyniki ma ten bot? Jest do przodu czy traci?
Wiesz co, no myślę, że jest do przodu. Jeżeli zostaniemy przez chwilę przy tym Bitcoinie, to kto ten rynek trochę śledzi, wie, że o ile w tamtym roku Bitcoin potrafił na przestrzeni całego roku 12 miesięcy podskoczyć z 20 tysięcy do prawie 70, no to nasz bot w tamtym czasie zarobił siedmiokrotność włożonego kapitału między styczniem a grudniem. W tym roku, zmieniając strategię na bardziej konserwatywną, kiedy cena Bitcoina spadła o połowę, nasz bot do końca sierpnia bodajże zarobił niecałe 40%. Także ta skuteczność jest potwierdzona. To nie są tylko dane symulacyjne, to są rzeczywiste wyniki na bocie na pieniądzach.
Czyli daliście temu botowi pieniądze, on obraca pieniędzmi.
Tak, on obraca głównie moimi pieniędzmi, ale też kilkudziesięciu innych osób, które testują razem z nami to rozwiązanie. I rzeczywiście ja jestem spokojny o te decyzje, jakie bot podejmuje. Na podstawie tych decyzji jestem spokojny o wyniki. Widać ewidentnie, że on sobie dobrze radzi w tym środowisku.
Ciekawe, jakby sobie poradził z taką grupą inwestorów drobnych, która jest aktywna na Reddicie i znana jako Wall Street Bets. Pamiętasz, jak oni rozbujali kurs akcji GameStopa i paru innych spółek.
Tak, masz rację. To jest ciekawe. Ja myślę, że to jest trochę tak, że też my postrzegamy nasze narzędzie jako pomoc dla właśnie drobnych inwestorów, nawet może niekoniecznie zrzeszonych w jakieś grupy i tym podobnie, ponieważ ci drobni inwestorzy, często początkujący na rynku, najgorzej sobie radzą z emocjami na tym czy innym rynku finansowym i niestety są najczęściej pożywką dla dużych graczy. Myślę, że mając rozwiązanie, które podpowiada im, jakie emocje są na rynku aktualnie i prawdopodobnie w którą stronę będzie zmierzał kurs, pomoże im to, mam nadzieję, że jeżeli nie zarobi, to przynajmniej uchroni swoje środki.
Bardzo ciekawe. Z tego co wiem, to analizowaliście też zachowanie kursu akcji CD Projektu w grudniu 2020, czyli tuż przed premierą gry Cyberpunk 2077, tak?
Tak, rzeczywiście robiliśmy to, też pojawiła się krótka analiza na naszym blogu. Pretekstem do tej analizy była pewna dyskusja wokół premiery właśnie gry Cyberpunk CD Projektu i wzrastający pozytywny sentyment, który był tam wykazywany przez inne narzędzie do analizy mediów społecznościowych.
Właśnie, to na sekundkę tylko przerwijmy. Ja przypomnę naszym słuchaczom kontekst. Tak? To jest spółka o światowej renomie, wiadomo, szykowała się do premiery swojego długo wyczekiwanego produktu. Wszyscy zakładali, że to będzie wielki hit i kurs bił rekordy. I 7 grudnia 2020 jedna akcja kosztowała 464 zł. I aż tu nagle kurs załamał się i spadł do poziomu 406 zł. Analitycy o takich sytuacjach mówią flash crash, czyli takie nagłe załamanie. I teraz co z waszej analizy wtedy wynikało?
Myśmy się przyjrzeli zachowaniom inwestorów z punktu widzenia właśnie emocji, a tak naprawdę dokładniej mówiąc była to emocja, z tego co pamiętam, na pewno zaufania i chyba strachu. I o ile przez pryzmat sentymentu nie było widać żadnych niepokojących zjawisk wtedy, zestawiając kurs właśnie z sentymentem w mediach społecznościowych, to dokładnie przed spadkiem tego kursu akcji tej spółki ewidentnie wzrósł poziom strachu i spadł poziom zaufania. Także znowuż myślę, że w emocjach ukryta jest ta siła odczytywania dokładnie, co się wydarzy z akcją. Sentyment jest dobrym narzędziem, ale zbyt płytkim, żeby przewidzieć tego typu niuanse.
Czyli w zasadzie tamto załamanie nagłe można było przewidzieć.
Tak, myśmy to zresztą robili dla wielu innych spółek, czy to polskiego parkietu, czy także akcji globalnych, Tesli, Amazonu. I to za każdym razem się potwierdza, że emocje inwestorów poprzedzają ich decyzje. Nie sentyment, ale właśnie emocje, tak rozłożone na czynniki pierwsze, jak to robimy w Sentimenti.
Mówiłeś o strachu. Ja się zastanawiam, poziom oczekiwań był ogromny zupełnie wtedy. Ja pamiętam, że Gazeta Wyborcza opublikowała wtedy taki tekst, bo to był koniec 2019 roku, pandemii jeszcze nie było, no i wszyscy produkowali takie teksty wówczas o tym, czego należy się spodziewać w roku 2020. No i pamiętam, że jeden z uczestników rynku powiedział wtedy, że to będzie przewspaniały rok do momentu, aż się ukaże ten długo wyczekiwany hit. Ponieważ już wtedy panowało takie przekonanie, że oczekiwania są nadmiernie rozbuchane i nie da się uniknąć rozczarowania.
Tak, dokładnie tak jest. Zresztą oczekiwanie w teorii emocji Plucika, na której bazuje Sentimenti, jest emocją pozytywną w przeciwieństwie do zaskoczenia. I to oczekiwanie było bardzo wyraźnie widoczne przez cały czas, ale z drugiej strony wytrawni gracze wiedzieli, że tak, mówiąc kolokwialnie, napompowane akcje oczekiwaniami tak naprawdę zaraz po premierze prawdopodobnie stracą na swoje wartości, ponieważ ten kurs już został zdyskontowany, zanim się pojawił produkt. Także ktoś, kto długo i dobrze, skutecznie gra na rynku, wiedział, że ten kurs spadnie. Niestety zawsze się to wydarza kosztem drobnych inwestorów, którzy nieświadomi tego albo za późno wchodzą, albo za późno wychodzą z akcji i są często niestety pokarmem dla dużych graczy.
Dzisiaj giełda to chyba przede wszystkim strach. Strach chyba bardziej niż chciwość. Czy chciwość też macie w waszej palecie?
Chciwość rzeczywiście jest, teraz nie pamiętam, ale również jest tak zwaną diadą emocji, czyli połączeniem dwóch emocji podstawowych. Niestety nie pamiętam teraz których, ale tak, oczywiście mamy również chciwość. Co ciekawe, akurat nie tak dawno temu oglądałem jakiś wywiad bodajże Warrena Buffetta, który stwierdził, że tak naprawdę rynkiem nie rządzi chciwość, a rządzi zazdrość. To też było ciekawe. Zresztą zazdrość też oczywiście mierzymy. z jego obserwacji wynikało, że to niechciwość napędza ludzi do konsumpcji, ale właśnie zazdrość, no w kontekście tego, jak inni mają, a my nie mamy, ale to tak na marginesie.
Mm-hmm. Że chciałoby się mieć to, co inni mają, tak?
Tak, trochę tak.
Na koniec chciałbym cię zapytać o polaryzację opinii, bo no, należy do takiego zespołu badaczy i ekspertów, partnerów z całego świata w Instytucie Reutera na Uniwersytecie Oksfordzkim i śledzimy tam, jak ludzie konsumują wiadomości w sieci. Publikujemy taki coroczny raport. I przez ostatnie lata widzimy, że polaryzacja opinii publicznej i mediów w Polsce jest jedną z najwyższych na świecie, jeśli nie najwyższą. To zależy od tego, gdzie umiejscowimy Polskę, czy jaki kontekst przyjmiemy, czy przyjmiemy kontekst europejski, czy światowy. No i teraz, kiedy badacie emocje, to też to widzicie. Co właściwie możecie powiedzieć o polaryzacji?
No niestety możemy ten trend potwierdzić, o którym wspominasz. My od ponad roku, jak nie dłużej, badamy praktycznie codziennie, jak są pokazywane te same informacje w przestrzeni publicznej, w różnych portalach newsowych w Polsce. I widać tutaj wyraźnie, że niestety nie fakty, ale emocje stały się głównym narzędziem w przekazie. I te same informacje na poziomie faktycznym mogą i są przedstawiane w kompletnie różny z punktu właśnie widzenia emocji sposób. Mierzymy chyba wszystkie znaczące w Polsce portale newsowe i wyraźnie widać, jak różnią się one w przekazie tak zwanym emotywnym. My te badania kontynuujemy, będziemy je kontynuować i publikować nie tylko u nas, też już powoli w roli strategicznego partnera statysty, globalnego gracza na rynku statystyk informacji, będziemy te dane publikować, ale wracając do twojego pytania, tak, niestety możemy ten trend potwierdzić.
A czy to się nasila, czy może jednak jest jakaś nadzieja i to zaczyna maleć?
Zauważyliśmy, myślę, że wcale nie zaskakującą właściwość, że przed zbliżającymi się wyborami na przykład ta polaryzacja, czy to samorządowymi, czy każdymi innymi, ta polaryzacja się nasila, żeby później zaraz po wyborach spaść. Ale ta zmiana też nie jest wcale duża, także mamy wrażenie, że szczególnie w Polsce tymi emocjami bardzo mocno się gra i jest to naszym zdaniem podstawowa przyczyna tej właśnie polaryzacji, jaką w Polsce obserwujemy.
Państwa i moim gościem był Damian Grimling z firmy Sentimenti. Dziękuję.
Ja również dziękuję.
Nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.